Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Chrystus wieńczy, Chrystus wędnia, Chrystus Syn Bywa.
1 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. W związku z zaplanowaną na niedzielę beatyfikacją księdza Jerzego nadamy dziś drugą część rozmowy księdza Seweryna Wąsika z Rafałem Wieczyńskim, reżyserem filmu Popiełuszko, wolność jest w nas. W drugiej części programu audycja księdza profesora Marka Storowiejskiego o kapłaństwie u ojców Kościoła, a na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Izraelski atak na konwój zamierzający przełamać blokadę Strefy Gazy to smutne i niepokojące wydarzenie. Nie będzie ono jednak miało żadnego wpływu na przebieg papieskiej wizyty na Cyprze, powiedział watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi zaprezentował dziś dziennikarzom program podróży apostolskiej, która rozpocznie się w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli. Będzie ona miała trzy cele. Po pierwsze, prezentację dokumentu roboczego na tegoroczny synod biskupów, który będzie poświęcony Bliskiemu Wschodowi. Po drugie, ma ona służyć ożywieniu dialogu z prawosławiem. Będzie to pierwsza podróż Benedykta XVI do kraju o większości prawosławnej. Ksiądz Lombardi przypomniał przy tej okazji bardzo serdeczny list tamtejszego arcybiskupa Chryzostoma II, w którym zaprosił on papieża, nazywając go starszym bratem. Trzecim celem podróży jest spotkanie z niewielką wspólnotą katolicką.
Pielgrzymce będzie patronował święty Paweł, ponieważ to właśnie na Cypr wiodła pierwsza podróż misyjna apostoła narodów. Watykański rzecznik przypomniał, że papieska wizyta obejmuje jedynie południową część wyspy. Benedykt XVI nie uda się na terytoria okupowane od 1974 roku przez wojska tureckie. Jego siedzibą na czas wizyty będzie nuncjatura położona w strefie buforowej. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadać zatem będą siły ONZ-u, powiedział ksiądz Lombardi.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy pana reżysera Rafała Wieczyńskiego. Dlaczego tak długo trzeba było czekać na opowieść o księdzu Jerzym?
To jest dobre pytanie. Ja sam od 1989 roku niejako czekałem na filmy, które będą opowiadały o naszej historii i okazało się, że nie powstają. No, musieliśmy dojrzeć do tego, żeby się podjąć tego, ale okazało się, że to nie jest łatwe. Właściwie dopiero ten okres 2005-2007 umożliwił podejmowanie takich tematów, jak chociażby właśnie Katyń czy film o księdzu Jerzym, a też nie było łatwo. No jednak ciągle żyją i bardzo są wpływowe osoby z tej drugiej strony tego reżimu i często oficjalnie spotykaliśmy się z życzliwością, ale nie szły za tym rzeczywiście działania jakieś wspierające. Więc to jest ciągła walka o prawdę w Polsce i nie można być obojętnym, że po prostu trzeba ciągle robić to, co robił ksiądz Jerzy. Przypominać historię, przypominać te wielkie postaci i przypominać, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
Czy do reżysera dotarły reakcje po filmie z tej drugiej strony, która nie chciała, żeby on powstał, żeby nadal scenariusz był pułkownikiem?
Nie miałem nigdy takiej sytuacji, żeby scenariusz był pułkownikiem, bo chociaż poza powiedzmy taką propozycją, żeby przejąć scenariusz na wstępnym etapie albo żeby właśnie wprowadzić pewne zmiany jako warunek uzyskania jakiegoś dofinansowania, no ale ponieważ nie zgodziliśmy się na to, udało się utrzymać niezależność, natomiast no wiadomo, że film jak się pokazał, wywołał bardzo dużo dyskusji, również zarzut, że nie są wyważone racje drugiej strony, że przecież tam też byli ludzie, że no i dla mnie było jasne wtedy, jak pamiętam, mając 16 lat przynajmniej, że to były dwa światy, my i oni. Oczywiście było wiele ludzi, wiele osób w pewnym moralnym rozkroku, zdaję sobie z tego sprawę i po obu stronach byli dobrzy ludzie, ale było jasne, gdzie jest generalnie zło, a gdzie jest dobro.
Z której sceny w filmie reżyser jest najbardziej zadowolony?
Zadowolony jako reżyser? Trudno powiedzieć. Na pewno cieszę się, że tak się udało pokazać męczeństwo, że ludzie to przeżywają. To znaczy, wydaje mi się, że cały film pracuje na te ostatnie sceny, żebyśmy zrozumieli sens męczeństwa księdza Jerzego w perspektywie jego życia, bo tak odczytuję też jego życie, że ono go przygotowywało do tej ofiary i że ta ofiara była jego zwycięstwem. I to zawsze jest cisza, jak są te sceny i jest to głęboko przeżywane, nie ze względu bynajmniej na epatowanie jakimiś efektami i okrucieństwem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że ludzie przeżywają to razem z bohaterem filmu i odczuwają tą jego śmierć. To jest dla mnie taki powód do nie tyle może satysfakcji artystycznej, co takiego poczucia, że zadanie udało się jakoś wykonać.
Podobno bardzo trudno było wykonać tą scenę. Prawie żeście umęczyli ponownie aktora.
Tak, to było rzeczywiście trudne, dlatego że spotkały nas wszystkie przeciwności naraz. Łącznie z takimi zupełnie transcendentnymi, tak jakby ktoś się bardzo bronił przed zrobieniem tej sceny, bo widzieliśmy jakieś cienie na dymach, przez które ja ciągle przerywałem, bo wydawało się, że ujęcie będzie do wyrzucenia. Okazało się, że nie działał kamera odpowiedzialna za ostrość. Potem dwie osoby nam wchodziły w kadr, właściwie nie wiadomo dlaczego. Aktorowi, który jechał na zdjęcia, to jedyny dzień, kiedy mu nawalił samochód i nie mógł dojechać. No, szereg takich przypadków, które sprawiały, że członkowie ekipy sami nie rozumieli, co właściwie się dzieje, jeżeli kamera się zepsuła w taki sposób, jaki no, w 40-letniej karierze asystent odpowiedzialny za jej funkcjonowanie no, nigdy się z tym nie spotkał wcześniej, prawda? Tego rodzaju przygody, jednocześnie walka wewnętrzna ogromna i aktora, i moja o to, żeby to przeprowadzić, żeby utrzymać ekipę, ale to wszystko zaowocowało również tym, że niektórzy właśnie wtedy sobie zdali sprawę ze znaczenia tej ofiary i znaczenia tego filmu. I może to był jedyny taki moment, kiedy ta święta godzina przerwy na obiad dla ekipy dla niektórych była, no nie powiem, że zbędna, ale po prostu nie odeszli z miejsca, tylko szli za mną w następne miejsce, następnego ujęcia, żeby porozmawiać o księdzu Jerzym. Po 7 godzinach, czy tam 5 pracy w nocy, w chłodzie, ciepły posiłek jest czymś zbawiennym. Więc to było ogromne przeżycie dla wszystkich. I znowu ta obecność księdza Jerzego, te interwencje, jak ja to rozumiem, pomogły to przejść.
Czyli na planie filmowym też była walka dobra i zła?
Ja to tak odczuwam, jestem o tym absolutnie przekonany. Ta walka jest permanentna w naszych sercach też, więc po prostu szczerze polecam księdza Jerzego jako tego, który wygrał tą walkę i może wspierać.
Czy badając tą postać, można powiedzieć, że ksiądz Jerzy miał poczucie humoru?
On miał ogromne poczucie humoru. Ksiądz Jerzy był w ogóle człowiekiem z taką świeżością, z taką ciekawością świata, jak dziecko. Na przykład zbierał solniczki i pieprzniczki z różnych miejsc świata, przywodził w kształcie, nie wiem, kubków, babek, filiżanek, jedna w kształcie fortepianu z pozytywką. Zbierał mapy. Oczywiście to wszystko w pewnym momencie zostało z tyłu, poświęcił się ważniejszym rzeczom, ale świadczy to o tym, że taki jak zwykli ludzie, no a jednak powołany do świętości tak jak wszyscy, miał wszystkie pokusy, lubił się ścigać samochodem, jak jechał dobrym samochodem na przykład. Czasem pozwalał sobie na takie komentarze, na przykład jak jedna z pań oburzona wróciła z prokuratury i mówi, czy ty wiesz, co ta... I tutaj bardzo brzydkie słowo pewnej pani prokurator, co ona powiedziała. A ksiądz Jerzy mówi, spokojnie, nie obrażaj tych pań. więc widać, że miał pewien dystans. Na przykład, kiedy się go pytano, czy mogę drugi raz przyjąć komunię, to mówi, no pan Bóg nie lubi przesady, prawda? w tym samym dniu na przykład. Więc to był człowiek po prostu normalny. Otaczany też pewnymi pokusami, na przykład popularności, pychy, lękiem i ze wszystkim sobie poradził, więc w tym sensie pokazał drogę do świętości.
Spotykając się z widzami, jaka najbardziej reakcja na film spodobała się reżyserowi?
Ja mam satysfakcję ogromną, jak młodzi ludzie mówią, że nie wiedzieli, że w Polsce tak dobrze można zrobić film od strony również technicznej, i że poznają księdza Jerzego, że jest ten obraz księdza Jerzego, który zaakceptowała rodzina, jego przyjaciele. Powiedzieli, że ostatnio jak byli dziennikarze u brata księdza Jerzego Józefa i zadawali mu pytanie, to on mi mówi, no wszystko jest tak jak w tym filmie. No, to jest ogromna satysfakcja. Jest taką zapłatą za te 7 lat pracy, takie poczucie sensu. Natomiast trudno się czasem rozmawia po projekcji, bo ludzie są poruszeni. I to też jest ważne, że on zostaje w sercach, że ludzie chcą wracać do tej historii po raz drugi, że po obejrzeniu w kinie wracają potem na płycie, w film jest dostępny na DVD w Polsce, a w najbliższych dniach będzie również we Włoszech dostępny w wersji włoskiej. I że ten obraz się wpisuje w serca. A to świadczy o tym, że udało nam się jakoś zbliżyć do prawdziwego wizerunku księdza Jerzego.
Bardzo dziękujemy za spotkanie. Moim i Państwa gościem był reżyser Rafał Wieczyński, twórca filmu Popiełuszko, wolność jest u nas. Dziękuję serdecznie za spotkanie i poświęcony czas.
Dziękuję.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Życie aktywne i kontemplacyjne. Grzegorz był mnichem i marzył o życiu kontemplacyjnym. Powołany na papieża, poddał się nowej posłudze odrywającej go od wymarzonej ciszy klasztoru i stał się jednym z największych papieży w historii Kościoła. Podajemy tu fragment bardzo osobistego listu, który skierowany jest do patriarchy konstantynopolitańskiego Cyriaka. Mówisz w swoim liście, że wiele pragnęłeś spokoju, a przez to wykazujesz, że słusznie doszedłeś do pasterskiego urzędu, bo podobnie jak należy odmawiać stanowiska kierowniczego tym, którzy go pożądają, tak należy je ofiarować uciekającym przed nim. Jeżeli bowiem jednorodzony ojca dla pożytku wszystkich wyszedł samotni ojca między nas wszystkich, cóż my powiemy, jeśli samotnie naszą przenosimy nad pożytek bliźnich? Przeto z serca należy nam pożądać spokoju, a jednak niekiedy odłożyć to pożądanie dla korzyści ogółu. Albowiem jak z całym pragnieniem powinniśmy unikać zajęcia, tak jeśli brak głosiciela słowa, chętnie musimy wziąć na barki ciężar zajęcia. Tego uczymy się z postępowania dwóch proroków, z których jeden usiłował uniknąć obowiązku przepowiadania, a drugi go pożądał. Gdy bowiem Pan posyłał Jeremiasza, ten odpowiedział: Panie Boże, nie umiem mówić, bom ja jest dziecina. A gdy Bóg Wszechmogący szukał kogoś do głoszenia, mówiąc: kogo poślę i kto pójdzie, Izajasz samorzutnie się ofiarował, mówiąc: otom ja, poślij mnie. Otóż dwaj wypowiedzieli różne słowa, lecz wypłynęły one z podobnego źródła umiłowania. Albowiem dwa są przykazania miłości, Boga i bliźniego. Izajasz, pragnąc być pożytecznym dla bliźnich, przez czynne życie pożąda obowiązku głoszenia. Jeremiasz zaś, pragnąc przez kontemplacyjne życie usilnie oddać się miłości Stwórcy, sprzeciwia się posłaniu go do przepowiadania. Czego za tym chwalebnie jeden pożądał, tego chwalebnie lękał się drugi. Jeden, aby przez mówienie nie zatracić korzyści milczącej kontemplacji, drugi, by przez milczenie nie doznać szkody z opuszczenia gorliwej pracy. A na to należy u obydwu pilno zwrócić uwagę, że i ten, który chciał być posłany, widział poprzednio, że został oczyszczony przez rozżarzony kamyk, aby nikt nie ważył się zbliżać do świętej służby nieoczyszczonej, albo by się pod pozorem pokory pysznie nie sprzeciwiał, jeśli go łaska z wysokości wybrała. Widzę też z twojego listu, że z wielkim pragnieniem szukasz pogody umysłu, a odpędzeniu kłopotów pożądasz spokoju myśli. Ale nie wiem, jakim sposobem mógłbyś to osiągnąć, czcigodny bracie. Kto bowiem objął ster na okręcie, tym więcej musi czuwać, im większy opuszcza brzeg, aby mógł czasem przyszłe nawałnice przewidzieć z pewnych odznak i jeśli nadejdą wielkie burze, brać je prostym kursem, a jeśli gwałtowne, ominąć je bokiem. I często sam jeden czuwa, gdy odpoczywają wszyscy, którzy nie mają pieczy nad okrętem. Jaką więc możesz mieć pogodę myśli po przyjęciu pasterskiego brzemienia, skoro jest napisane: oto olbrzymi wzdychają pod wodami. Według bowiem słów Jana wodami są narody, a to, że olbrzymi wzdychają pod narodami, znaczy, iż ktokolwiek na tym świecie wyrósł stopniem, władzą, jakoby ogromem ciała, ten odczuwa tym większy ciężar utrapienia, że wziął na siebie troskę związaną z zarządem narodów. A jeśli udręczony umysł zostanie owiany męstwem Ducha Świętego, natychmiast dzieje się z nami duchowo to, co się stało cieleśnie z narodem izraelskim. Albowiem napisano, a synowie Izraela chodzili po suchej ziemi przez środek morza. A przez proroka Pan obiecuje, mówiąc, gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą, a rzeki cię okryją. Rzeki bowiem nakrywają tych, których czynności tego świata wprawiają w zamieszanie przez zakłócenie umysłu. A ten, kogo w umyśle podtrzymuje łaska Ducha Świętego, przechodzi przez wody, a jednak rzeki go nie nakryją. Ten także przez środek gromad ludzkich tak odbywa swą podróż, że nie poddaje swego umysłu czynnościom. Ja też, który mimo swej niegodności przyszedłem na kierownicze stanowisko, świadomy mej słabości, postanowiłem w swoim czasie szukać samotności, ale widząc, że sprzeciwiają mi się wyroki niebieskie, poddałem kark serca pod jarzmo Stwórcy, mając przede wszystkim na uwadze to, iż żadne ukryte miejsce bez łaski Bożej nie może zbawić człowieka. Niekiedy widzimy to także w błędach samych wybrańców. Albowiem Lot był sprawiedliwy w przewrotnym mieście, a na górze zgrzeszył. Lecz cóż to mówię, gdy mamy ważniejsze przykłady? Czyż jest bowiem coś przyjemniejszego niż raj? Czyż jest coś bezpieczniejszego niż niebo? A jednak przez grzech człowiek wypadł z raju, anioł zaś z nieba. Należy więc pożądać mocy i łaski tego, bez którego nigdy nie jesteśmy bez winy, z którym nigdzie bez sprawiedliwości. Należy więc starać się, by zakłócenie myśli nie pokonało umysłu, bo nie da się żadną miarą odpędzić go całkowicie. Kiedy bowiem kto znajduje się na stanowisku kierowniczym, niekiedy musi myśleć i o sprawach ziemskich, i o zewnętrzne się troszczyć, by powierzona mu trzoda mogła być zdolna do spełniania swych obowiązków. Ale zawsze starać się trzeba o to, żeby ta troskliwość nie przechodziła miary, by, gdy się jej daje przystęp do serca, nie pozwalało się jej zbytnio wyrastać. Dlatego słusznie powiedziano przez proroka Ezechiela: kapłani głowy swej golić nie będą, ani włosów zapuszczać, ale strzygąc niech przystrzygają głowy swoje. Cóż bowiem oznaczają włosy na głowie, jeśli nie myśli w umyśle? Gdy włosy nieboszczerzenie na czaszkę wyrastają, oznaczają troski obecnego życia, ponieważ czasem przez niedbalstwo nie wcześnie się ukazują, występują więc jakby bez naszego spostrzegania. Ponieważ więc wszyscy przełożeni muszą mieć kłopoty i zajęcia zewnętrzne, a jednak nie powinni ulegać im zbytnio, słusznie zakazuje się kapłanom golenia głowy i pielęgnowania włosów, aby całkowicie nie obcinali cielesnych myśli z życia podwładnych, ani też nie pozwalali im zbytnio wyrastać. Dobrze tam powiedziano: strzygąc niech przystrzygają głowy swoje, a mianowicie, by troski o doczesne starania, o ile potrzeba, okazywały się, a jednak szybko były obcinane, by nadmiernie nie wybujały. Gdy zatem przez zewnętrzną, gorliwą zapobiegliwość ochrania się życie ciała, a znów przez umiarkowanie nie przeszkadza się zamiarom serca, zachowuje się włosy na głowie kapłana, by okrywały skórę, a strzyże się je, by oczu nie zasłaniały.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.